Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Dzień dobry Państwu. W kluczowym temacie gościmy panią minister Małgorzatę Golińską z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, główną konserwatorkę przyrody. Dzień dobry pani minister.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pani minister, chciałbym dziś porozmawiać o strategii leśnej. Parlament Europejski poparł zaproponowaną przez Komisję Europejską strategię leśną. Strategia ta wywołuje kontrowersje. W jakich punktach i dlaczego?
Ważne, żeby wskazać, że mamy do czynienia z dwiema strategiami, które w przestrzeni medialnej w ostatnim czasie trochę nakładają się na siebie i są traktowane jako tożsame, ale też trzeba przyznać, że przenika się wiele zapisów. Pierwsza to jest strategia, o której mówi pan redaktor, czyli właśnie strategia leśna Unii Europejskiej do 2030 roku, a druga to jest strategia do spraw ochrony różnorodności biologicznej, również do 2030 roku. Jedna kluczowa różnica pomiędzy tymi strategiami. Strategia leśna była poddana opiniowaniu, konsultacjom społecznym i zwracam uwagę, że najwięcej uwag wpłynęło z Polski. Natomiast strategia do spraw ochrony różnorodności biologicznej nie była z nikim konsultowana. Państwa członkowskie były zupełnie pominięte w pracach nad tą strategią. Ona została ogłoszona jako komunikat w 2020 roku w maju. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że również rezolucja Parlamentu Europejskiego, o który pyta pan redaktor, odnosi się do strategii różnorodności biologicznej, chociaż mówi o strategii leśnej.
Czyli innymi słowy, żeby nasi słuchacze to zrozumieli, Parlament Europejski przegłosował te dwie strategie, tak?
Nie. Dyskutuję wyłącznie o strategii leśnej. Strategii różnorodności biologicznej rozważał już wcześniej. Natomiast chociażby w jednym z punktów wskazuje w swojej obecnej rezolucji i ponawia apel o ścisłą ochronę wszystkich pozostałych starodrzewiów i lasów pierwotnych zgodnie z unijną strategią na rzecz różnorodności biologicznej. W związku z tym jakby to pokazuje, że prace nad strategią leśną nie były do końca pracami eksperckimi i nie były pracami koncentrującymi się na temacie, a raczej wypełniającymi pewne zapisy, które wcześniej pojawiły się w niekonsultowanej strategii.
No właśnie, pani minister, wróćmy do kontrowersji. Jedną z kontrowersji jest to, że ta strategia może przyczynić się do spadku pozyskania drewna nawet do 50%, co w praktyce oznacza kurczenie się przemysłu drzewnego. Czy faktycznie jest takie zagrożenie?
Strategia różnorodności biologicznej wprowadziła oczekiwanie, aby 30% powierzchni w Unii Europejskiej zostało objęte ochroną, natomiast 10% powierzchni, zarówno lądowej, jak i morskiej, było objętych ochroną ścisłą. Ochrona ścisła w rozumieniu polskim oznacza niemożność wykonywania żadnych działań gospodarczych, niemożność wykonywania również działań związanych z turystyką, zagospodarowaniem, a już na pewno niezwiązanych z pozyskaniem drewna. I gdyby w tym rozumieniu przyjąć ochronę ścisłą, to tak będzie musiało się to wiązać z istotnym ograniczeniem pozyskania drewna, dlatego że trudno sobie wyobrazić, aby taką ścisłą ochronę wprowadzić na terenach innych niż te, które są w zasobie Skarbu Państwa. A wiadomo, że w pierwszej kolejności...
Czyli pani minister, przemysł drzewny, no to jaki to jest mniej więcej procent gospodarki? Z jakimi, gdyby taki scenariusz został zrealizowany, z jakimi tutaj stratami trzeba by się liczyć? Plus, minus. Czy to jest jakoś obliczone przez resort?
My wiemy kilka bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, my mamy na tyle dużą produkcję drewna, że jesteśmy piątym państwem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ranking. Mamy również jako bazę surowca drzewnego czwarte miejsce w Unii Europejskiej. To już pokazuje, jak ważnym producentem drewna jesteśmy. Do tego, biorąc pod uwagę, że przy gospodarce drewnem Mamy do czynienia z miejscami pracy w ilości kilkuset tysięcy. Lokalny przemysł, tartacznictwo, celulozownie, kwestie związane z drewnami, płytami drewnopochodnymi. To wszystko pokazuje, że mamy do czynienia z istotnym wkładem w polskie PKB, ale również z bardzo ważnym, bardzo ważną kwestią społeczną, bo przecież dotykającą miejsc pracy. I to wszystko, o czym rozmawiamy w kontekście wprowadzania obu tych strategii, musimy brać pod uwagę, ale ja jako główny konserwator przyrody zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz, dlatego że założeniem choćby tej strategii ochrony różnorodności biologicznej jest właśnie ochrona bioróżnorodności, przywracanie tej różnorodności biologicznej tam, gdzie zostało to zmarnowane, utracone. Natomiast sposób, w jaki się proponuje rozwiązania, może doprowadzić do celu, do skutków dokładnie odwrotnych, czyli do utraty różnorodności biologicznej.
No właśnie, bo na tym,
najbardziej zależy, możemy to stracić.
O tym mówią też pracownicy leśniczy, o tym mówią i z kilkoma takimi opiniami się spotkałem, między innymi pan nadleśniczy Zbigniew Nachajewski, który z nadleśnictwa Żmigród, który spotkał się z komisarzem Sienkiewiczusem, wskazał właśnie, że niemożność ingerencji może doprowadzić do erozji trwałości lasów i de facto ich wyniszczenia, czyli mówiąc tak po ludzku, po prostu w tych lasach nie będzie na przykład można przeciwdziałać, nie wiem, kornikowi wtedy, prawda, tam nic nie będzie można robić wówczas. Czy dobrze rozumiem wtedy takie rozumienie ochrony lasów, jakie proponowałby zapis przegłosowany przez Parlament Europejski?
Ten apel, o którym pan mówi, miałby niestety właśnie takie skutki, dlatego że od pewnego czasu w Polsce są organizacje pozarządowe, które bardzo dążą do wyraźnego podziału sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na taką, która jest ukierunkowana wyłącznie na cele przyrodnicze i na taką, która jest osobno skierowana na produkcję, czyli nazwijmy to wprost na plantacje hodowlane drzew. Ja jestem przeciwna takiemu podejściu z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest kwestia przyrodnicza, dlatego że plantacyjna hodowla drzew jest ukierunkowana na szybką produkcję. To oznacza sadzenie konkretnych gatunków, tworzenie bardzo często monowiekowych, czyli jednowiekowych drzewostanów. Jednocześnie wymaga, żeby szybko wzrastało drzewo, wymaga bardzo żyznej gleby, a przypomnę, że w Polsce te najżyźniejsze gleby są przeznaczone raczej na produkcję rolniczą, lasy są na najsłabszych glebach. Również taka plantacyjna hodowla wyjaławia glebę, ale też potrzebuje bardzo dużej ilości wody, a dzisiaj o tym, że my tą wodę powinniśmy gromadzić, a nie ją zużywać, bardzo dużo dyskutujemy. Więc to jest ta kwestia również przyrodnicza. Do tego dochodzi kwestia, nazwijmy to może skutków finansowych, ale bardziej bym wskazała właśnie tej różnorodności biologicznej. Po pierwsze, jeśli podzielimy lasy na przyrodnicze i te oparte wyłącznie na, ukierunkowane wyłącznie na produkcję, to musimy sobie uświadomić, że te produkcyjne owszem będą się utrzymywać z sprzedaży pozyskanego surowca. Kto będzie utrzymywał lasy, które są ukierunkowane wyłącznie na cele przyrodnicze? Skoro w Polsce mamy darmowy wstęp do lasów, skoro dzisiaj utrzymanie tych lasów, które pełnią różne funkcje, bo mamy przecież w Polsce zrównoważoną gospodarkę,
minister, to
jest
ja...
na barkach lasów państwowych.
Panie minister, ja od razu zapytam, skąd taka niechęć Komisji Europejskiej do wykorzystania drewna jako materiału konstrukcyjnego, który może przyczynić się do osłabienia skutków klimatycznych. Business Alert niedawno podał bardzo ciekawe badanie, które wykonał niemiecki think tank Potsdam Instytut für Klimafolgenforschung, gdzie wskazuje się, że gdyby budować domy miejskie z drewna zamiast betonu i stali, to można by zaoszczędzić około 10% budżetu węglowego potrzebnego do ograniczenia globalnego ogrzewania. Według tegoż instytutu zmiana musiałaby iść w takim kierunku, że należałoby nasadzić na 149 milionach hektarów nowych plantacji drzewa, ale to jest jakby zupełnie przeciwny przeciwny wniosek, gdyż właśnie być może w drzewa trzeba wejść do biznesu, do produkcji budowlanej. Skąd taka niechęć do drzewa jako materiału konstrukcyjnego w tym momencie, skoro mamy chronić, a nie pozyskiwać?
Ja mam wrażenie, że to nie jest kwestia niechęci, tylko kwestia niezrozumienia przyczyn i skutków pewnych procesów. Dlatego, że również w tej rezolucji Parlamentu Europejskiego jest w jednym punkcie podkreślenie dużego, niezawodnego znaczenia drewna, produktów drewnopochodnych, a także biomasy. Wskazuje się również na to, że rośnie popyt na ten surowiec. Jakby docenia się rolę produktów drewnianych również w mitygacji zmian klimatu, więc jakby z jednej strony te wniosłe hasła pokazują, że ktoś o tym drewnie myśli. Natomiast proponowane rozwiązania idą dokładnie w stronę odwrotną i co jest bardzo niepokojące. Wiemy przecież, że przy rosnącym popycie na drewno to nie będzie tak, że z dnia na dzień drewno zastąpimy plastikiem czy innymi surowcami. Raczej będziemy chcieli to drewno skądś przyjąć, skądś przywieźć. A pamiętajmy, że wśród głównych producentów drewna na świecie, poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, jest jeszcze Rosja i Brazylia. No dzisiaj, kiedy wiemy, jak Unia bardzo pomyliła się w momencie, kiedy uzależniła się od surowców energetycznych.
Czyli pani minister, innymi słowy, efektem globalnym nie będzie wcale to, że tego drzewostanu będzie więcej, tylko po prostu trzeba będzie wyciąć gdzieś indziej, poza Unią, rozumiem, tak?
Lasy w Unii Europejskiej to jest zaledwie, niestety, zaledwie 4% światowego zasobu leśnego. Więc to też pokazuje, że nawet jeśli my wszystko u siebie zaczniemy chronić, nic nie będziemy pozyskiwać, to wcale nie rozwiążemy problemu wylesiania na świecie. Zwłaszcza, że akurat państwa członkowskie Unii Europejskiej są
ale pani
tymi,
minister,
które
żeby to
prowadzą
już musimy już powoli lądować, ale żeby to też wybrzmiało. Rozumiem, że hodowla czy też uprawa leśna pod cele gospodarcze nie tylko nie wyklucza ochrony zasobów leśnych, ale wręcz nawet z tego, co pani minister mówi, wspomaga to, gdyż po prostu tych drzew jest więcej i pozyskuje się także środki na ich ochronę. Czy ja dobrze rozumiem ten mechanizm?
Dokładnie tak. Zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna jest właśnie ukierunkowana na to, aby jednocześnie spełniać kilka celów. Cel przyrodniczy, cel społeczny, właśnie rekreacyjny, udostępniania lasów i jednocześnie dostarczać surowca. I nasze doświadczenia polskie od ponad 100 lat pokazują, że wiemy, jak to robić, robimy to skutecznie, nie tracimy gatunków, nie niszczymy siedlisk.
Czyli prowadzimy gospodarkę zrównoważoną, prawda? Ta nasza gospodarka leśna nie wpływa na bioróżnorodność negatywnie.
Nie wpływa negatywnie, to jest olbrzymi wysiłek leśników. Oczywiście zawsze będą działania, które można poprowadzić lepiej, zwłaszcza w dobie zmieniającego się klimatu i o tym leśnicy dzisiaj dyskutują i również takie działania podejmują. Natomiast to, co proponuje Unia Europejska, jest absolutnie negatywne dla polskiej przyrody, polskiej gospodarki.
Pani minister, kończymy w tym miejscu moje ostatnie pytanie. Zaczynamy okres grzybowy, jesiennych spacerów po lesie. Jakie lasy pani poleca? Jakie są pani minister ulubione lasy, gdzie najwięcej grzybów można zbierać? Tu dla Wielkopolski może jakieś polecenie.
To zależy, kto jakie grzyby lubi jeść, ale generalnie pewnie część osób jedzie do takiego lasu, który ma pod ręką. Częściej są to lasy iglaste w Polsce i tam pewnie więcej podgrzybków, czasem maślaków. Natomiast jeśli ktoś ma możliwość udać się do lasu liściastego, bukowego, to na pewno ma duże szanse na borowiki.
Czyli, drodzy słuchacze, na borowiki do lasu bukowego. Bardzo dziękuję. Gościem kluczowego tematu była pani minister Małgorzata Golińska, główna konserwatorka przyrody. Dziękuję, pani minister.
Dziękuję, do usłyszenia. Dobrego dnia.
Kłaniam się państwu. Również dobrego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.